Dobry wieczór, mówi Paryż, Radio France International. Mamy dziś 29 maja. Przed mikrofonem Piotr Rosochowicz, a za szybką studia realizujący audycję Grażyna Chmurska i Józef. Po dzienniku nadamy przegląd codziennej prasy francuskiej przygotowany przez Annę Bernhardt i Piotra Błońskiego. Magazyn Euronet na co dzień Marka Brzezińskiego, korespondencję ze Strasburga Andrzeja Gebera, kronikę salony i wystawy Piotra Błońskiego, magazyn kulturalny Anny Rzeczyckiej i muzykę ze świata Agnieszki Kumor. A oto skrót najważniejszych wiadomości dnia. Z wielką pompą przyjmowany jest w Paryżu premier Putin. W Sztokholmie rozpoczęła się międzynarodowa konferencja w sprawie Iraku. Komisja Europejska dokonała rewaluacji słowackiej korony wobec euro aż o ponad 17%. Bruksela grozi, że odbierze Polsce dotacje przekazane Warszawie na modernizację stoczni, jeśli natychmiast nie rozpocznie się ich restrukturyzacja. W Dublinie trwa konferencja w sprawie zakazu stosowania bomb kasetowych. Tu Paryż RFI, a oto pełne wydanie naszego dziennika, który opracowałem wraz z Markiem Brzezińskim. Z wielką pompą przyjmowany jest w Paryżu aktualny premier Rosji, Władimir Putin. Obserwatorzy donoszą, że pompa ta godna jest szefa państwa, którym, jak wiadomo, od kilku tygodni jest Dmitrij Miedwiediew. Putin spotyka się ze swym francuskim odpowiednikiem François Fillonem, a w czwartek wieczorem podjęty zostanie uroczystą kolacją w Pałacu Elizejskim przez prezydenta Francji Nicolasa Sarkozy'ego. Rozmowy mają dotyczyć m.in. wymiany handlowej, polityki energetycznej i współpracy politycznej. Moskwa liczy, że obejmująca za miesiąc przewodnictwo Unii Europejskiej Francja pozwoli Moskwie nawiązać lepsze stosunki z Brukselą. W poniedziałek europejscy ministrowie spraw zagranicznych dali zielone światło na rozpoczęcie negocjacji w sprawie uprzywilejowanego partnerstwa z Rosją. Oficjalnie rozmowy rozpoczną się na szczycie pod koniec czerwca. Podjęte po prawie dwuletniej przerwie z powodu weta polskiego i litewskiego, negocjacje te nie będą zapewne łatwe. Jak poinformowała syryjska agencja prasowa SANA, prezydent Nicolas Sarkozy zatelefonował w czwartek do prezydenta Syrii Bashara el-Assada z podziękowaniami za rolę, jaką Damaszek odegrał podczas rozmów w Dosze, które pozwoliły na rozwiązanie kryzysu libańskiego. Jak wiadomo, podpisane w Katarze porozumienie pozwoliło w niedzielę na wybranie prezydenta Libanu Sulejmana i wczorajsze mianowanie premiera Seniory.
Premier Szwecji Fredrik Reinfeldt otworzył w Sztokholmie jednodniową konferencję międzynarodową, której celem jest omówienie sytuacji w Iraku. Reinfeldt powiedział, że uczestnicy spotkania są gotowi wesprzeć rząd w Bagdadzie i cały naród iracki w ich staraniach o stworzenie państwa niezależnego, demokratycznego i bogatego. Do Sztokholmu przyjechało około 100 delegacji. W konferencji uczestniczą m.in. sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, amerykańska sekretarz stanu Condoleezza Rice oraz premier Iraku Nouri al-Maliki. Condoleezza Rice, która broniła polityki administracji Busha w Iraku, zaapelowała do społeczności międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem państw arabskich sąsiadujących z tym krajem o zacieśnienie więzów z władzami w Bagdadzie i ze społeczeństwem irackim. Chodzi o większe zaangażowanie się na płaszczyźnie dyplomatycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej w kontaktach z Irakiem. Stąd apel o zwiększenie liczby oficjalnych wizyt polityków, o otwieranie ambasad i placówek konsularnych i o nominowanie ambasadorów. Amerykańska sekretarz stanu podkreślała poprawę sytuacji gospodarczej i politycznej w Iraku, a także w dziedzinie bezpieczeństwa wewnętrznego. Dodała, że w tej ostatniej sprawie jest jednak wiele do zrobienia. O poprawie sytuacji mówił również sekretarz generalny ONZ Ban Ki-moon, który złożył w związku z tym gratulacje premierowi Iraku i jego rządowi. Według szwedzkich źródeł dyplomatycznych spotkanie w Sztokholmie powinno się zakończyć wydaniem wspólnej deklaracji wyznaczającej kolejne kierunki działania, które pozwolą na stopniową normalizację sytuacji w Iraku. Według specjalnego przedstawiciela ONZ w Bagdadzie, Staffana de Mistura, spotkanie w stolicy Szwecji ma pierwszorzędne znaczenie w dziele odbudowy Iraku i wprowadzeniu go na drogę demokracji.
W irackiej prowincji Niniwe doszło w czwartek rano do dwóch samobójczych ataków skierowanych przeciwko irackim wojskowym prowadzącym akcję przeciwko Al-Kaidzie. Wybuch przepasanych materiałami wybuchowymi samobójców spowodował śmierć co najmniej 20 osób i ranienie ponad 40. 15 zwolenników Al-Kaidy poniosło śmierć w wyniku wymiany strzałów z milicją sunnicką w Tikricie. Lotnictwo NATO przeprowadziło szereg nalotów na pozycje talibów w południowo-zachodniej części Afganistanu. Zginęło 30 rebeliantów. Samobójczy atak przeprowadzony w Kabulu spowodował śmierć 3 Afgańczyków. Atak ten skierowany był przeciwko przejeżdżającemu właśnie konwojowi wojsk NATO, stabilizujących sytuację w Afganistanie. Dowódca sił NATO w Afganistanie, amerykański generał Dan McNeil, oświadczył, że jest optymistą, jeśli chodzi o rozpoczęcie działań wojskowych w Pakistanie skierowanych przeciwko operującym przy granicy pakistańsko-afganistańskiej grupom talibów. Słuchają Państwo Paryża RFI, a oto dalszy ciąg naszych wiadomości. Zdaniem szefa Centralnego Banku Europejskiego Jean-Claude Trichetta, waluta euro stanowi obecnie w jeszcze bardziej wyraźniejszy sposób niż w momencie jej wprowadzania tarczą ochronną gospodarki europejskiej przed globalizacją handlu. Trichet wypowiadał się na łamach prasy włoskiej. Przed przewidzianym na 1 stycznia 2009 roku wprowadzeniem przez Słowację waluty euro, w nocy ze środy na czwartek dokonano rewaluacji korony słowackiej wobec euro aż o 17,6%. Dokonała tego Komisja Europejska, informując, że została ona przeprowadzona na życzenie władz słowackich w porozumieniu z wszystkimi państwami należącymi do Eurolandu oraz z Centralnym Bankiem Europejskim. Duże zadowolenie z tego kroku wyraził obecny premier Słowacji Robert Fico. Komisja Europejska poinformowała także, że zażąda od Polski zwrotu dotacji przekazanych Warszawie na modernizację 2 stoczni w Gdyni i w Szczecinie, jeśli natychmiast nie rozpocznie się restrukturyzacja obu stoczni. Polski minister skarbu Aleksander Grat zareagował natychmiast, obiecując natychmiastowe przeprowadzenie prywatyzacji i restrukturyzacji stoczni. Strasburski Trybunał Praw Człowieka wydał w czwartek wyrok skazujący Rosję na wypłacenie rodzinom 10 uprowadzonych w latach 2002 i 2003 obywateli Czeczenii sumy 400 tysięcy euro. Obywatele ci nie znaleźli się do dzisiaj, a porwali ich rosyjscy wojskowi. Wśród porwanych jest 15-letnia uczennica. Uczestnicy trwającej od 19 maja w Dublinie międzynarodowej konferencji przyjęli projekt konwencji wprowadzającej zakaz używania amunicji kasetowej. Projekt ma być oficjalnie zatwierdzony na posiedzeniu plenarnym w piątek. Będzie to tylko formalność. W konferencji nie uczestniczą Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, najwięksi producenci amunicji kasetowej, którzy z uporem odmawiają wprowadzenia zakazu. O wprowadzenie tego zakazu od lat walczą międzynarodowe organizacje humanitarne, podkreślając, że 85% ofiar tych bomb to ludność cywilna, a w 1/4 dzieci. Zrzucane w czasie konfliktów kasetowe bomby lotnicze oraz pociski artyleryjskie i rakietowe zawierają po kilkadziesiąt mniejszych bombek odłamkowych, które nie eksplodują od razu, a zamieniają zbombardowany teren w pole minowe. W konferencji w Dublinie bierze udział 109 państw, jednak trzej najwięksi producenci amunicji kasetowej to Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny, a odmawiają one konsekwentnie sprzeciwiają się zakazowi i nie przysłali na obrady swych przedstawicieli, podobnie jak Izrael, Indie i Pakistan, również produkujące amunicję kasetową. Tuż przed ogłoszeniem porozumienia brytyjski premier Gordon Brown oficjalnie poparł wprowadzenie zakazu amunicji kasetowej, informując jednocześnie, że jego kraj gotów jest całkowicie wycofać ze swych arsenałów takie uzbrojenie. Były kanclerz Niemiec, bliski przyjaciel Władimira Putina, Gerhard Schröder, został członkiem Rosyjskiej Akademii Nauk. Głosowanie było niejawne. Schrödera wybrano do sekcji nauk społecznych. Jak wiadomo, stoi on na czele rosyjsko-niemieckiego konsorcjum mającego budować gazociąg północny między Rosją a Niemcami. Był to dziennik Radia France International. Słuchają Państwo Paryża. Przed mikrofon zapraszam teraz Annę Benhardt, która wraz z Piotrem Błońskim przedstawi przegląd czwartkowej prasy francuskiej.
W dzisiejszym przeglądzie porannej prasy francuskiej skupimy się na omówieniu komentarzy po wizycie francuskiego prezydenta w Polsce. Sarkozy zabiega o poparcie Polski w przewodzeniu Unią, tytułuje Le Figaro, a ekonomiczny dziennik Les Echos analizuje przyspieszoną ofensywę uwodzenia Europy Wschodniej przez francuskiego prezydenta. Pozostałe dzienniki wysuwają na pierwsze miejsce otwarcie na oścież drzwi pracownikom ze wschodu, jak podkreślają Libération i La Croix. Powiedziane niedawno publicznie przez szefa polskiej dyplomacji rozróżnienie europejskich sąsiadów i sąsiadów Europy dobrze oddaje trudności, z jakimi borykał się prezydent Sarkozy podczas wizyty w Warszawie, szukając poparcia dla Unii dla Śródziemnomorza. Po latach napięć spowodowanych postawą wobec wojny w Iraku nowych państw członkowskich prezydent Republiki przybył, by podpisać umowę o partnerstwie strategicznym. Nowy rozdział został otwarty, analizuje dziennikarz Le Figaro, przytaczając słowa prezydenta o Polsce, która czuła się odsunięta na drugi plan, a przecież należy do wielkich narodów Europy. Paryż potrzebuje poparcia Warszawy, by przepchnąć swe unijne projekty. Trudna sprawa przedstawia się z leżącą na sercu prezydentowi Sarkozymu Unią dla Śródziemnomorza. Polska ze względów historycznych i geopolitycznych jest zainteresowana przede wszystkim wschodem, a nie daleko leżącym od niej południem. Dyplomatycznie więc prezydent Francji obiecał, że na jesieni, gdy kraj jego będzie przewodził Unii, zostanie zaproponowane specjalne partnerstwo Ukrainie. Ominął jednak pytanie o przyjęcie tego kraju do Unii Europejskiej, stwierdzając jedynie, że będąc w Kijowie nie ma się wątpliwości, jest się w stolicy europejskiej. Mówiąc wprost, o przyjęciu Ukrainy do Unii trzeba będzie również negocjować z Rosją, czytamy w analizie w Le Figaro. Obok na tych samych łamach podkreślono, że ogłoszone w Warszawie otwarcie rynków pracy dla obywateli wschodniej Europy oficjalnie kończy niechlubny okres straszenia polskim hydraulikiem, fobię francuską, jak ją określa dziennik. Ta decyzja jest zupełnie pozbawiona ryzyka, komentuje Libération na swych stronach ekonomicznych. Nic groźnego się nie wydarzyło w krajach, które jak Wielka Brytania, Irlandia czy Szwecja otworzyły od razu w 2004 roku rynki pracy dla nowych obywateli Unii Europejskiej. Reszta starych członków Unii wprowadziła ograniczenia, które można przedłużyć do kwietnia 2009 roku. W 2006 roku Francja otworzyła się częściowo, zezwalając na pracę w 150 zawodach, ale to wcale nie spowodowało napływu pracowników ze wschodu. Decyzję o całkowitym otwarciu rynku pracy podjął Pałac Elizejski po przestudiowaniu ostatnich danych zza kanału. Z miliona obywateli krajów Europy Wschodniej, którzy się zainstalowali w Wielkiej Brytanii po 2004 roku, połowa już wróciła do ojczystych domów, co oznacza, że otwarcie rynków zadziałało bardziej jako wentyl niż jako kurek, podsumowuje Libération. Swobodny przepływ obywateli to podstawa Unii Europejskiej, mówił w Sejmie francuski prezydent. Czas, aby Francja usunęła ostatnie ograniczenia dla pracowników polskich i innych krajów Europy Wschodniej, które dołączyły do Unii w 2004 roku. Przytaczając wypowiedź Nicolas Sarkozy'ego, dziennik La Croix sceptycznie prognozuje, że to otwarcie jest czysto symboliczne, gdyż zaledwie kilka tysięcy Polaków pracuje we Francji. Głównym powodem jest znajomość języka i szybki rozwój ekonomiczny Polski, gdzie daje się już odczuć brak siły roboczej w wielu gałęziach gospodarki. Potwierdzają to również ciągle malejące wskaźniki bezrobocia. Nie będzie więc zapewne masowej emigracji w stronę Francji. Polacy uważnie słuchali wypowiedzi francuskiego prezydenta, zwłaszcza gdy mówił o Ukrainie i Gruzji i polskiej propozycji na temat polityki wschodniej, analizuje dalej La Croix. Podpisana umowa o partnerstwie strategicznym w dziedzinie energii, obrony, a także nauki pozwoli jeszcze bardziej zacieśnić stosunki między dwoma krajami, zwłaszcza że Polska jest największym partnerem ekonomicznym Francji pośród nowych członków Unii, a Warszawę i Paryż łączy dodatkowo podobne wizja na temat wspólnej polityki rolnej czy europejskiej obrony, podkreśla Amélie Poinsot w La Croix. Polski hydraulik, mile widziany we Francji, to główne przesłanie, z którym przyjechał do Warszawy Nicolas Sarkozy. Czytamy w dzienniku ekonomicznym Les Echos, który kilka dni wcześniej ujawnił już informacje o całkowitym otwarciu francuskich rynków pracy. Francja już nie boi się zalania przez przybyszy ze wschodu. Obawa przed polskim hydraulikiem odegrała dużą rolę w odrzuceniu przez Francuzów Konstytucji Europejskiej w referendum zorganizowanym w 2005 roku. Państwa na wschodzie Europy miały czasami wrażenie, że są lekceważone przez Paryż. Przyczynił się do tego w dużej mierze prezydent Chirac, ze swym sławetnym zdaniem o przegapieniu okazji, by siedzieć cicho. Jego następca od roku nie szczędzi wysiłku, by pokazać, że ten rozdział jest już zamknięty i że ta część Europy jest priorytetem dla Francji. Nicolas Sarkozy podpisał w Polsce umowę o partnerstwie, która otwiera szeroko możliwości współpracy. Nieco wcześniej podobne umowy podpisano w Paryżu z Węgrami, a w połowie czerwca zostanie zawarte porozumienie z Republiką Czeską. Ta ofensywa prezydenta Sarkozy'ego przed objęciem rządów w Unii Europejskiej ma na celu zapewnienie państw byłego bloku sowieckiego, że Francja nie poświęci wschodu dla południa, czego niektórzy się obawiają.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Le Monde dołącza do porannych komentarzy swoją interpretację wizyty prezydenta Sarkozy'ego w Warszawie. Sarkozy stara się o poparcie Polaków w Europie, brzmi tytuł. Był to prosty handel wymienny, pisze specjalny wysłannik dziennika Arnaud Le Parmentier. Wymiana wzajemnych ustępstw po to, by z Warszawy uczynić solidnego sojusznika Paryża w czasie francuskiej prezydencji w drugim półroczu. Najpierw gesty. Przemówienie Sarkozy'ego przed oboma izbami polskiego parlamentu ze wspomnieniem Chopina, Marii Curie-Skłodowskiej i odwiecznej przyjaźni. Trzeba też było ugłaskać konserwatywnego prezydenta Kaczyńskiego, który narzucił akrobatyczny protokół, by nie pozostawić całego pola swemu premierowi, Tuskowi. Przypomniała nam się kohabitacja z 1986 roku, żartował jeden z francuskich dyplomatów. Kaczyński, który uważał się za gospodarza, sprzeciwił się, by Tusk przyjmował Sarkozy'ego w kancelarii. To też spotkanie odbyło się w bukolicznym Pałacu na Wodzie. Z kolei premier François Fillon musiał zrezygnować z podróży po to, by Sarkozy nie był skazany na spotkanie z samym Kaczyńskim, lecz mógł spotkać się z Tuskiem, bo z nim właśnie Francuzi zamierzają konkretnie pracować. Za potwierdzenie otwarcia rynku pracy Paryż spodziewa się poparcia dla projektu Europejskiego Paktu o Imigracji. W kwestii obrony europejskiej Polska wyraża już poparcie, od kiedy Francja postanowiła powrócić do struktur wojskowych NATO, ale żąda, by do definicji bezpieczeństwa strategicznego wprowadzić pojęcie bezpieczeństwa energetycznego. To kamyk do niemieckiego ogródka. Sarkozy z kolei w trosce o złagodzenie krytyk pod adresem projektu Unii dla Śródziemnomorza powiedział parę miło brzmiących słów na temat Ukrainy, którą Polska chce wciągnąć do NATO. Wreszcie w kwestii walki z ociepleniem klimatu Polska obawia się, by europejskie regulacje nie przyhamowały jej wzrostu gospodarczego. Nikt nie ma prawa żądać od was wyboru między wzrostem gospodarczym a zanieczyszczeniem powietrza, między stagnacją gospodarczą a ochroną środowiska, zapewniał Sarkozy. A prywatnie poprosił, by Warszawa nie blokowała negocjacji, proponując wprowadzenie klauzuli okresowych przeglądów dla sprawdzenia, czy podjęte zobowiązania są możliwe do realizacji.
RFI, Radio France Internationale.
Euronet, RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Warszawa, czwartek, 28 maja 2008 roku. Piękny, słoneczny dzień. Prezydent Piątej Republiki Nicolas Sarkozy składa w Polsce wizytę odkładaną od końca kwietnia. Sarkozy składa roboczą wizytę, ale przyjmowany jest z największymi honorami. Krakowskie przedmieście. Przed hotelem Bristol gęsto zaparkowane samochody transmisyjne. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego tłum polskich i francuskich dziennikarzy. Naprzeciwko stoją rzędami marynarze, lotnicy, piechota i orkiestra z kompanii honorowej. Zapraszam do wysłuchania reportażu z wizyty prezydenta Francji w Warszawie. Gestem symbolicznym ze strony prezydenta Sarkozy'ego było poinformowanie o otwarciu dla Polaków rok wcześniej niż planowano rynków zatrudnienia we wszystkich zawodach. Jak na to zareagował prezydent Kaczyński?
To jest istotna decyzja z punktu widzenia Polski w dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, chcemy być pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej. Pozostało jeszcze wprawdzie kilka krajów, gdzie polscy pracownicy nie mają dostępu, no ale skreślenie z tej listy Francji jest decyzją z punktu widzenia tego równouprawnienia bardzo, ale to bardzo istotne. Po drugie, bardzo istotne jest to, że to są wszystkie zawody. Ja stosunek do wyjeżdżających mam zawsze taki sam. Dobrze, jeżeli wyjadą i wrócą. oczywiście pozostawiając po sobie dobrą opinię. Źle, jeżeli wyjadą i nie wrócą. A jeszcze najgorzej, jak wyjadą, nie robią Polsce dobrej opinii i nie wracają.
Jednak z punktu widzenia europejskiej i unijnej geopolityki najważniejsza była sprawa porozumienia się co do projektu Sarkoziego Unii dla Śródziemnomorza i popartej przez Szwedów inicjatywy premiera Tuska Wschodniego Partnerstwa. Polska początkowo była przeciwna planom Francji, bojąc się podzielenia Unii Europejskiej i zepchnięcia na margines problemu jej wschodnich sąsiadów. Można odnieść wrażenie, że rozmowy w Warszawie przebiegały w tej sprawie korzystnie.
To są sytuacje na Ukrainie i sytuacji w Gruzji. Mnie tutaj to, co usłyszałem, też niezmierne wręcz ucieszyło. Raz chciałem jeszcze podkreślić, że jestem niezwykle usatysfakcjonowany wizytą pana prezydenta Republiki Francuskiej. Tutaj, w tym miejscu dokładnie, stoimy już drugi raz.
Także w Pałacu na Wodzie w Łazienkach, gdzie doszło do spotkania prezydenta Sarkoziego z Donaldem Tuskiem, premier Polski nie krył zadowolenia.
Chciałem bardzo serdecznie podziękować za tę decyzję. To nigdy nie jest łatwa decyzja. Mówię o otwarciu rynku także dla obywateli polskich. I to jest decyzja, która ma dla nas przede wszystkim znaczenie, powiedziałbym, takie polityczne i symboliczne. Dzięki temu wiemy, że Unia Europejska jako wspólny dom wszystkich narodów do niej przynależnych jest faktem, a nie hasłem. Po drugie, co dla nas bardzo ważne, od wielu miesięcy te starania czyniliśmy obaj, pan prezydent Nicolas Sarkozy na rzecz południowego sąsiedztwa Unii Śródziemnomorskiej, my angażowaliśmy się w wymiar wschodni. Muszę powiedzieć, że mamy tutaj pełną zgodność co do potrzeby współpracy i wzajemnego wspomagania się w tym procesie. Dzięki zaangażowaniu pana prezydenta możemy liczyć, że ten polsko-szwedzki projekt dotyczący wymiaru wschodniego zyska już taki praktyczny wymiar na najbliższym szczycie Unii Europejskiej w Brukseli. I po trzecie, w tematach przecież niełatwych, czyli w sprawach klimatyczno-energetycznych, zyskaliśmy wspólny pogląd, jak rozwiązywać problemy, które rodzą się wtedy, kiedy czasami są różne interesy.
Oto co na temat Ukrainy powiedział prezydent Sarkozy.
On est devant une capitale européenne. C'est ce que j'ai dit à nos amis polonais.
W Kijowie jesteśmy w stolicy europejskiej. Tak powiedziałem naszym polskim przyjaciołom. I trudno inaczej to określić, jak się uczciwie na to spojrzy. Tak więc, jeśli chodzi o fundamentalne sprawy, to Ukraina należy do Europy pod względem geograficznym i kulturalnym. Mam zamiar, jako przewodniczący Unii, zorganizować we wrześniu konferencję Unia Europejska-Ukraina. Francja życzliwie patrzy na przyjęcie Ukrainy i Gruzji do NATO, ale trzeba brać pod uwagę także nastroje części społeczeństwa nastawionego prorosyjsko.
Je veux redire que la France sur le principe est favorable à l'adhésion de l'Ukraine comme de la Géorgie, mais qu'il faut pour cela notamment les préoccupations de la partie russophone de l'Ukraine.
Ostatnim punktem pobytu prezydenta Francji w Warszawie było jego wystąpienie w Sejmie. O ocenę poprosiliśmy byłego wiceministra spraw zagranicznych Pawła Kowalczyka.
Świetnym mówcą. W Polsce dość rzadko się zdarza, żeby głowy innych państw przemawiały przed Sejmem. To jest w Polsce rzadko praktykowany zwyczaj. Pełna izba posłów i senatorów najlepiej wskazywała na to, że było oczekiwanie jakiegoś wyraźnego przesłania od prezydenta Sarkozy. I to przesłanie ja odczytałem bardzo wyraźnie i jednoznacznie, że prezydent Sarkozy chciałby, czy liczy na to, że Polska będzie ważnym partnerem najważniejszych państw Unii, że będzie odgrywała rolę w Unii. I to jest milowy krok w stosunku do tego, co poprzedni prezydent Francji mówił o roli Polski w Europie.
Słuchają państwo Paryża, Radio France Internationale. Polacy coraz częściej wysyłają petycje do Parlamentu Europejskiego. Uznali zapewne, że można w ten sposób bronić swoich praw wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Tak było m.in. w sprawie Doliny Rozpudy czy akcyzy od sprowadzanych do kraju używanych samochodów. Obecnie szczególne emocje budzi skarga nadesłana z Polski dotycząca budowy rurociągu po dnie Bałtyku pomiędzy Rosją i Niemcami. Komisji petycji przewodniczy Polak, poseł Marcin Libicki. Rozmawiał z nim nasz korespondent w Strasburgu, Andrzej Geber.
Petycję unijną, czyli skargi na naruszenie prawa wspólnotowego, może składać do Parlamentu Europejskiego każdy, kto mieszka w państwie członkowskim, jak również organizacja, stowarzyszenie i firma, które mają na terenie Unii swoją siedzibę. Co roku do Komisji wpływa około 1000 petycji. Najwięcej składają je obywatele Niemiec, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Grecji, Francji, Włoch i Polski. Działalność Komisji jest szczególnie ważna wobec niejednokrotnie podnoszonego zarzutu, że instytucje Unii Europejskiej mają niewiele wspólnego z życiem obywateli wspólnoty. Zdaniem przewodniczącego Komisji Petycji europosła Marcina Libickiego, jego komisja odnotowała wiele spektakularnych sukcesów.
Komisja pewnie najważniejsza nie z punktu widzenia ogólnopolitycznego, ale z punktu widzenia interesów obywateli. Jest ona również ważna dla krajów nowych państw członkowskich, dlatego że dla tych mniej zorientowanych przybliża instytucje Unii i przede wszystkim wskazuje na to, że każdy ma prawo upominać się o swoje. I tak przykładowo, kiedy była dyskryminacja przedsiębiorców z nowych państw unijnych, myśmy interweniowali w tej sprawie ze skutkiem, jak sądzę, dobrym. Kiedy była dyskryminacja w stosunkach między rodzicami ze zbitych małżeństw niemiecko-innonarodowościowych, prowadzona przez tak zwane jugendamty niemieckie, to nasza interwencja, jeszcze nie zakończona w tej chwili, ale już wedle sygnałów, które otrzymuje, są już pewna zmiana na plus.
To jest także dotyczy Polski.
Dotyczy to przede wszystkim Polski, ponieważ to zaczęło się od rodziców polskich, których dzieci są wychowywane przez tak zwanego rodzica niemieckiego. Ale potem to się bardzo rozszerzyło i mamy problemy niemiecko-francuskie, niemiecko-belgijskie, niemiecko-amerykańskie i, co na swój sposób, nie można powiedzieć, że zabawne, ale w jakiś sposób specyficzne, również niemiecko-niemieckie. Mieliśmy ogromną i bardzo ważną skargę od kilkudziesięciu osób na temat nieprawidłowości, delikatnie mówiąc, Towarzystwa Ubezpieczeniowego Lloyd'sa, podobnie jak nieprawidłowości w Towarzystwie Ubezpieczeniowym Angielskim Equitable Life. I rzecz, która była bardzo poruszająca dla bardzo wielu obywateli Unii Europejskiej, to była sprawa nadużyć w prawie, tak jak było ustanowione, i również w wykonywaniu tego prawa przez władze hiszpańskie, lokalne władze hiszpańskie na wybrzeżu Morza Śródziemnego, tereny niesłychanie atrakcyjne i gdzie dochodziło się do wielu nadużyć w stosunku do właścicieli terenów, które były wykupywane, ale także w stosunku do ludzi, którzy tam kupowali i budowali domy. Dlatego to było interesujące dla obywateli bardzo wielu państw Unii, ponieważ tam są przede wszystkim Anglicy, Holendrzy, Niemcy, Austriacy, ale także i sami Hiszpanie. Myślę, że warto było zwrócenie uwagi na taką petycję, którą podpisało 1 200 000 osób, o odniesienia w preambule do konstytucji. Później konstytucja padła. Odniesienia do Boga i chrześcijaństwa. Moja komisja przyjęła stanowisko, że państwa członkowskie mogą w preambule do aktu ratyfikacyjnego wprowadzić właśnie odniesienie do Boga i chrześcijaństwa i to też spotkało się z pewnym odzewem ze strony państw członkowskich.
A jak jest z Francją? Czy Francja także często zgłasza się do pana?
Z Francji najwięcej napływa spraw dotyczących naruszenia dyrektyw środowiskowych. W tej chwili rozpatrujemy taką sprawę, tak zwaną obwodnicę Orleanu. To właściwie jest przenośnie obwodnicę Orleanu, dlatego że to dotyczy 300-kilometrowej autostrady, która właściwie nowej, ale nazwana została obwodnicą Orleanu. I tam są ogromne protesty ludności zamieszkującej te tereny ze względu na to, że uważa się, że narusza środowisko i to nie tylko środowisko naturalne, ale środowisko kulturowe. Myśmy tam odbyli specjalną misję i właśnie, żeby zbadać sprawę na miejscu, sprawa jest w trakcie rozpatrywania.
A propos środowiska, chyba jedna z najważniejszych spraw dotycząca szczególnie Polski to rurociąg po dnie Morza Bałtyckiego.
Tak jest, wpłynęła petycja z Polski od Krzysztofa Mączkowskiego, zresztą wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania, ale znanego działacza ekologicznego. Wpłynęła petycja również z Litwy, podpisana przez blisko 30 000 osób, które wskazują na zagrożenia dla środowiska naturalnego Bałtyku przez budowę tego gazociągu. Wszystkie władze wewnętrzne parlamentu zdecydowały, że to jest sprawa tak ważna, że należy ją przenieść na wyższy szczebel, nie tylko, żeby rozpatrywała to Komisja Petycji, a żeby rozpatrywał to Parlament Europejski jako całość. Mnie zostało powierzone przygotowanie raportu, który ma być podstawą debaty i rezolucji, która będzie że tak powiem, morałem, w cudzysłowie, wypływającym z tej debaty. Debata powinna się odbyć, bo taki jest plan długofalowy parlamentu 9 lipca przed południem. Głosowana będzie, głosowana rezolucja będzie zapewne zaraz potem. Zobaczymy. Ja w moim raporcie wskazuję na ogromne zagrożenia dla środowiska naturalnego Bałtyku z kilku powodów. Pierwsze, Bałtyk jest morzem niemal zamkniętym. To jest pojęcie, które nie istnieje na Atlantyku czy na Morzu Północnym. Dwa, jest niesłychanie płytkim. Przeciętna głębokość Bałtyku to jest 50 kilka metrów. I trzy, jest najbardziej zanieczyszczonym, jednym z najbardziej zanieczyszczonych akwenów morskich na świecie, między innymi z powodu cmentarzyska broni z czasów wojennych i składowania tam również jeszcze broni w latach 60.
Jest szansa w związku z tym, że tego typu petycje będą pozytywnie załatwione, że wstrzymamy wielkie inwestycje?
Panie redaktorze, pan redaktor jako długoletni obserwator życia parlamentarnego w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy, w Parlamencie Europejskim, ja również mający swoje doświadczenie zdaję sobie sprawę, że wyroki sądów, opatrzności i parlamentu są nieprzewidywalne. Mam nadzieję jednak, że się uda.
I rzeczywiście może się udać, bowiem pierwszy krok do sukcesu został poczyniony. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego, licząca 25 członków, przytłaczającą większością głosów przyjęła raport Marcina Libickiego. Do projektu raportu zgłoszono aż 189 poprawek, które w większości zostały odrzucone. Przeciwnicy budowy gazociągu wygrali batalię na etapie Komisji Petycji. W dokumencie pozostała opinia, iż inwestycja ta stwarza zagrożenie dla ekosystemu, a prace na tak dużą skalę w ogóle na Bałtyku nie powinny być prowadzone. Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego dość nieoczekiwanie może odegrać kluczową rolę w batalii o gazociąg bałtycki. Przyjęcie raportu nie kończy jeszcze sprawy. Teraz dokument na początku lipca trafi pod obrady całego parlamentu. A tutaj rozkład sił zwolenników i przeciwników inwestycji trudno ocenić. Wydaje się mało prawdopodobne, by raport został przez parlament odrzucony. Jeśli deputowanym uda się zachować krytyczny ton, to Komisja Europejska, która do tej pory popierała budowę gazociągu, będzie musiała wszystkie zastrzeżenia parlamentu wziąć pod uwagę. Dla RFI ze Strasburga, Andrzej Geber.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża. Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
W Domu Chin w Paryżu przy placu Saint-Sulpice podziwiać można kolekcję fotografii wykonanych przed 100 laty w prowincji Henan w Chinach przez hrabiego Józefa Skarbka, który jako inżynier kolejnictwa przez 3 lata nadzorował tam budowę pierwszej linii kolejowej, jednego z odcinków kolei biegnącej dziś od Szangaju aż po Kazachstan. Jest to zbiór unikatowy. Są to bowiem najstarsze znane fotografie tej prowincji Chin, a Józef Skarbek bynajmniej nie poprzestawał na dokumentowaniu prac kolejowych, lecz fotografował zarówno pejzaże, jak pagody i świątynia, wiejskie święta i występy wędrownych teatrów, mieszkańców tych okolic i ich życie codzienne, wędrówki, gospody, targowiska, kanały, jeziora i wiejskie uliczki. Ponadto budowa tego odcinka kolei obfitowała w odkrycia archeologiczne, szczególnie na odcinku między miastami Gongxian i Luoyang, co spowodowało nawet przyjazd wybitnych ówczesnych specjalistów jak Edouard Chavan i Henri Dolan. Także i te odkrycia stały się tematem zdjęć. Dodajmy wreszcie, że w opinii znawców historii fotografii ten zbiór, który syn autora, pan Jean Skarbek, zapisał francuskiej szkole Dalekiego Wschodu, ma nie tylko wartość dokumentalną, ale również dużą wartość artystyczną. Fotograf z talentem wykorzystuje efekty naświetlenia i oddaje specyficzne nastroje tej oddalonej od wybrzeża prowincji Chin. Ta wystawa ma też swoje polskie aspekty, nie tylko ze względu na przodków autora. Mówi o tym jego syn, pan Jean Skarbek. Tu jest 60 zdjęć, ale cały zbiór liczy 500 fotografii. Cały ten zbiór zapisałem w francuskiej szkole Dalekiego Wschodu, która dokonała numeryzacji tych fotografii.
na podstawie której wykonano pokazane tu powiększenia. Bardzo istotna była rola Biblioteki Polskiej w Paryżu. To właśnie Biblioteka Polska, ze względu na polskie pochodzenie mojego ojca, postanowiła przyczynić się do upowszechnienia pracy Polaka, potomka emigranta z 1830 roku, który osiadł we Francji. Tak więc Bibliotece Polskiej zawdzięczamy wykonanie powiększeń tych fotografii i ich oprawę. To, co tu widzimy. Te fotografie zostały zresztą pokazane pod koniec 2006 roku w pięknie odnowionej siedzibie Biblioteki Polskiej w Paryżu. Rola biblioteki była więc bardzo ważna.
2006 dans ces merveilleux locaux qu'elle a maintenant depuis la restauration de son immeuble. Le rôle de la bibliothèque polonaise ici à Paris a été très important puisque ça a été la deuxième.
Obecna wystawa powstała z inicjatywy pani Genevieve Bubisza, doradczyni kulturalnej w Domu Chin w Paryżu. Zobaczyła ona te fotografie na wystawie w konsulacie francuskim w Pekinie, a ta prezentacja w Pekinie była z kolei owocem starań dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, pana Andrzeja Wawrzyniaka, któremu zawdzięczamy pierwszą publiczną prezentację tych fotografii jeszcze w 2001 roku. Tak więc były one pokazane najpierw w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, następnie pan Wawrzyniak zorganizował ich wystawę w Singapurze, a dalej porozumiał się z ambasadą Francji w Pekinie i stąd zrodziła się tam zeszłoroczna wystawa. Polska jest więc bardzo zaimplikowana i jestem ogromnie wdzięczny Warszawskiemu Muzeum Azji i Pacyfiku.
Ensuite le directeur a transporté ces photos dans le sud-est asiatique, a fait une première exposition à Singapour, puis il s'est entendu avec l'ambassade de France à Pékin pour faire une deuxième exposition à Pékin. La Pologne est très impliquée et ça j'en suis très très reconnaissant au Musée d'Asie et du Pacifique de Varsovie.
O kolekcji fotografii wykonanych przed 100 laty w chińskiej prowincji Henan przez Józefa Skarbka mówił jego syn, pan Jean Skarbek.
RFI, Radio France Internationale.
Kultura i społeczeństwo. Magazyn RFI. Anna Rzeczycka.
Poniedziałek 26 maja przejdzie z pewnością do historii gimnazjum imienia Françoise Dolto w 20 dzielnicy Paryża. Był to dzień triumfalnego powrotu do szkoły grupy 24 uczniów, bohaterów i jednocześnie aktorów filmu Laurent Cantetta, Entre les Murs. Klasa, nagrodzonego poprzedniego dnia Złotą Palmą na festiwalu w Cannes. Laureaci, bardzo zaskoczeni honorami, które ich spotkały w Cannes, przyjęci zostali owacją i kwiatami, a na znak uznania dyrekcja zwolniła ich z obowiązku uczestniczenia w poniedziałkowych lekcjach. We wtorek już jednak siedzieli grzecznie w ławkach, a Jean-Claude Defoe, dyrektor szkoły, zapowiedział, że będzie czuwał nad tym, by mimo kaneńskiego sukcesu młodzi aktorzy, amatorzy pozostali normalnymi uczniami. Przygoda grupy nastolatków wywodzących się z niezamożnych rodzin imigrantów i uczęszczających do gimnazjum znajdującego się w tak zwanej strefie edukacji priorytetowej, którą to metaforą określa się we Francji szkoły potrzebujące szczególnej opieki socjalnej i pedagogicznej, zaczęła się rok temu. Pewnego dnia w gimnazjum zjawili się dwaj panowie, filmowiec Laurent Cantet i François Bégodeau, obecnie pisarz, a kilka lat temu nauczyciel języka francuskiego. Wspólnie postanowili oni przenieść na ekran powieść drugiego z nich, Entre les Murs, która wydana została z dużym sukcesem w 2006 roku i szukali wykonawców do swego filmu. Spośród 400 uczniów wybrali 20 dziewcząt i chłopców, którzy następnie co środę brali udział w warsztatach filmowej improwizacji, przygotowujących ich do roli wykonawców. Film nakręcony został ostatecznie w czasie wakacji letnich, czyli wtedy, kiedy Laura, Sulejman, Nassim, Juliette, Damien, Kumba, Artur, Esmeralda i 16 pozostałych miało wolniejszą głowę i więcej czasu. Zamysłem autorów było pokazanie francuskiej szkoły takiej, jaka ona jest w rzeczywistości i na co dzień. Złożonej, wielorasowej, zmagającej się z tymi samymi problemami, co społeczeństwa ludzi dorosłych.
Bia, 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 on se calme maintenant.
Fallait que je...
Kumba?
Fus.
Mais vous croyez vraiment que je vais aller voir ma mère, je lui dirais fallu que je sois fus.
Bah ouais, c'est dans le Moyen-Âge ça.
Mais non, c'est pas dans le Moyen-Âge. Est-ce que je peux répondre à la question qui m'est posée?
Je vous autorise.
La première chose que je constate, c'est qu'avant même de maîtriser un savoir, en l'occurrence la parfaite subjonctive, vous êtes déjà en train de me dire que ça sert à rien. Commencez par le maîtriser et après vous pourrez remettre en cause le fait qu'on l'utilise.
Il y a marqué là, regardez bien ce qu'il y a marqué.
Ouais.
Si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, alors tais-toi.
Souleymane, si seulement tu pouvais écrire des choses aussi intéressantes sur ta feuille que sur ton bras, ça serait extraordinaire.
Eh, hein, mais vous charriez trop, mais un truc de ouf.
Comment ça? Non, je trouve pas que je charrie.
Mais tout le monde pense que vous charriez trop. Je pense arrêter. Arrête.
Je ne réponds pas du tout.
Szkoła, jak podkreśliło jury, przyznając filmowi Złotą Palmę jednogłośnie, jest jednym z tych miejsc, w których fabrykowany jest świat. Problem szkoły jest uniwersalny. Film Conteta daleko wykracza poza kłopoty francuskich przedmieść i stawia prawdziwe pytania na temat demokracji i języka, którym ludzie rozmawiają ze sobą. To film magiczny. Sposób, w jaki został on napisany, jest magiczny. Wszystko w nim jest magiczne. Podsumował wzruszony przewodniczący jury Sean Penn.
This was our second unanimous decision. Amazing film. The class went tonight.
Entre les murs jest opowieścią o nauczycielu francuskiego, gra go sam François Bégodeau, który wprowadza dzieci w świat literatury i język całkowicie odbiegający od kilku prostych zdań, jakie mają w swym ubogim, choć skutecznym i żywym lingwistycznym bagażu. Film, który na ekrany kin we Francji wejdzie na jesieni, tak jak przedtem jego książkowy pierwowzór, z pewnością nie wszystkim przypadnie do gustu, bo w debacie, która toczy się we Francji na temat szkolnych bolączek, François Bégodeau zajmuje stanowisko, które nie jest bezpieczne, najmniej neutralne. Mam dosyć tych wszystkich książek napisanych przez nauczycieli i roztaczających apokaliptyczną wizję szkoły, wyznał w dyskusji opublikowanej na internetowych stronicach Telerama i Le Monde. Filtrują one rzeczywistość tak, by odpowiadała ona pewnym a priori ideologicznym, najczęściej zresztą reakcyjnym. W odróżnieniu od fundamentalistów, którzy nawołują do zrobienia wielkich porządków w szkole i powrotu do zasad we wszystkich dziedzinach, Bégodeau należy do realistów, uważających, że szkoła powinna się adaptować do rzeczywistości, a nie być narzędziem wykluczenia. Uczniów należy brać takimi, jakimi są, stwierdza autor Entre les Murs, który nie zgadza się ani z tezą o dramatycznym obniżaniu się poziomu nauczania w szkole francuskiej, ani z nostalgicznym spojrzeniem na idealną ponoć przeszłość nauczania. Jego książka i film Conteta, nakręcony na jej podstawie, trafiają w samo sedno wielkiego sporu o to, jaka powinna być przyszłość Francji, jej młodzieży i jej szkolnictwa. Zdaniem posła socjalistycznego, byłego ministra edukacji Jacques'a Langa, film powinni obejrzeć wszyscy członkowie obecnego rządu, którzy, jak mówi, zbyt mało znają szkołę i niespecjalnie ją lubią. Xavier Darcos, minister edukacji w rządzie François Fillona, nie wchodząc w polemikę, podkreśla, że Entre les Murs jest hołdem oddanym wszystkim francuskim nauczycielom. Reżyser filmu, Laurent Conté, zapytany przez dziennikarzy, czy jego obraz można uznać za dzieło polityczne, odpowiedział pośrednio, mówiąc, że szkoła nie może być traktowana, tak jak to robią niektórzy, jak sanktuarium, że przenikają ją wszystkie turbulencje świata i że jeśli się tego nie weźmie pod uwagę, nie będzie się można porozumieć z uczniami. Nie rozmawia się w ten sam sposób ze wszystkimi uczniami i jeśli chce się do nich dotrzeć, trzeba uwzględnić ich codzienne problemy.
Pense que ce que veut dire le film en premier lieu, c'est que l'école n'est pas le sanctuaire que certains voudraient en faire, que l'école est traversée par toutes les turbulences du monde et que si on ne veut pas le prendre en compte, on n'arrivera jamais à communiquer avec les élèves qu'on a en face de soi. On ne parle pas de la même manière à tous les élèves et il faut prendre en compte leurs problèmes quotidiens si on veut les toucher, quoi.
Ouais, et puis franchement, François te prend pas la tête, quoi. De toute façon, t'as vu comment il nous parle? Peu importe les circonstances, le fait est qu'il a pété les plombs et c'est grave. Voilà.
Ah monsieur, doucement, ça va tout le monde de péter les plombs.
Non mais tout à fait. Simplement on peut se calmer après, tu vois. J'ai plutôt envie de valoriser les choses pas mal qu'il fait, parce qu'il a des centres d'intérêt, hein. Et il lui arrive de dire ou de faire des choses qui sont pas mal du tout, en fait. Et voilà, sous prétexte que de temps en temps, ben oui, il fait quelque chose de positif, heureusement. On le laisse tranquille, s'enfoncer, là, dans sa mouise, tout seul, et puis et on fait rien, voilà. C'est quoi, c'est acheter la paix sociale, ton truc, là, c'est tout.
Si, il a la République. Il a la République.
La République de Platon.
Ouais.
Mais alors, quel genre de questions il pose? C'est sur quel sujet?
Surtout, sur l'amour, sur la religion, sur Dieu, sur les gens, surtout.
Mais c'est très bien que tu aies lu ça.
Ouais, je sais. C'est pas de pétasse, hein.
Laurent Conté ma 46 lat. Jest synem prowincjonalnych nauczycieli. Już w pierwszym jego krótkometrażowym filmie Wszyscy na manifestacji, nakręconym w 93 roku zaraz po szkole filmowej IDEC i pokazującym przygotowania licealistów do ulicznej demonstracji, znalazły się elementy, które przenikać będą całą jego późniejszą twórczość. Jest w nim obserwacja ludzi w ich środowisku zawodowym. Są tematy zależności jednostki od środowiska pochodzenia, konfliktu między jednostką a grupą, strachu przed deklasacją społeczną, wstydu z powodu porażki. Pierwszy fabularny film Conté, Ta ressource humaine, dzięki któremu reżyser zdobył sobie spory rozgłos, uznanie krytyki i Cezara dla najlepszego debiutu, był poruszającą radiografią świata pracy, w którym aktor Jalil Lespère występował u boku prawdziwych robotników. Tę samą metodę mieszania dokumentu z fikcją i aktorów zawodowych z amatorami grającymi swe własne role Conté zastosował także w filmie nagrodzonym Złotą Palmą Entre les Murs. Woli ten sposób pracy od pracy czystego dokumentalisty, ponieważ zauważył, że forma dokumentu sprawia, że ludzie w nim występujący w odruchu samoobrony przed kamerą stają się nieszczerzy. Kiedy natomiast prosi się ich, by zagrali rolę siebie samych, starają się zbliżyć do wyobrażenia, jakie mają o sobie i wtedy są naprawdę autentyczni.
Donc c'est deux là. Je vais qu'on vous paye moi c'est peu. Bravo, merci pour tout.
De rien.
Ouais, vous auriez pu passer par moi quand même, non?
Quand on est en prof, il se prend un élève, il va avoir le CPE, on a le droit de faire pareil, non?
Non, ça marche pas dans les deux sens, figure-toi.
C'est pareil.
Pas du tout, absolument pas. Et vous attendez quoi en le faisant?
Que vous soyez puni, comme nous.
Je sois puni.
Bah oui.
Toi, tu vas me faire punir, toi.
Bah ouais, comme vous, vous nous avez incité, vous êtes puni, c'est
ça? Bien sûr, tu serais avancé à quoi que je sois puni?
Eh ben, moi, je l'aurais dit.
Ah oui.
Bah ouais.
C'est très bien, ça sert à quelque chose.
D'abord, vous savez, ça veut dire quoi, pétasse, on en parlait là?
C'est quoi le problème, puisque je vous ai pas traité de pétasse?
Bah si, vous nous avez traité de pétasse. Déjà, pour moi, pétasse, ça veut dire prostituée.
Pas du tout ça. Dans mon sens à moi, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pas grave du tout. C'est une fille qui ricane bêtement. Voilà, ça va pas beaucoup plus loin.
Pétasse, ça veut dire prostituée, non?
Bah oui, bien sûr.
Voilà. Souleymane, il va se faire virer.
Laurent Conté nie uważa się jednak za więźnia jednego stylu. Inne jego obrazy, L'emploi du temps, nagrodzony na festiwalu w Wenecji, film o człowieku, który po utracie pracy wymyśla na użytek rodziny nowe, całkowicie fikcyjne, ale bardzo prestiżowe zajęcie i który później nie jest w stanie znieść prawdy o własnym kłamstwie, albo Vers le Sud o kobietach szukających przygód seksualnych na Haiti, są mniej linearne i uciekają się wyłącznie do aktorów profesjonalnych.
RFI, la radio du monde.
RFI, Radio France Internationale.
Muzyka świata. Agnieszka Kuhn.
Mam dziś dla Państwa dość niezwyczajną płytę. Nagrali ją Anglicy, muzyka tam zamieszczona narodziła się we francuskiej Akwitanii, a pieśni wykonywane są w języku prowansalskim, zwanym inaczej okcytańskim. Cóż to za dziwoląg? Są to kompozycje prowansalskich truwerów i trubadurów, jednych anonimowych, innych znanych z nazwiska, jak Rimbaud de Vaqueras czy Bernard de Ventadorn, którzy działali na dworach księżnych Eleonory Akwitańskiej i jej córki z małżeństwa z Ludwikiem VII, królem Francji, Marii Francuskiej, hrabiny Szampanii, która miłości dworskiej i jej reguł uczyła się na dworze matki w Poitiers. Czy trybunały miłości były poetyckim zmyśleniem, czy też pikantnym elementem dwunastowiecznej miłości dworskiej? Trudno dziś stwierdzić z całą pewnością. Fakt faktem, że do naszych czasów zachowało się 21 wyroków owych dworskich sądów. W jednym z nich Maria, hrabina Szampanii, rozstrzygając miłosną waśń kochanków, tak ustanawia. Ów wyrok nasz, wydany po głębokim namyśle i po zasięgnięciu rady jaśnie oświeconych pań, winieneś przyjąć jako niewątpliwy i jedynie prawdziwy. Dan w roku pańskim 1174 dnia 1 maja w 7 roku indykcji. Dodajmy, że owa indykcja był to w średniowieczu okres 15-letni stosowany w systemie datowania dokumentów, a takim właśnie oficjalnym dokumentem jest wspomniany przez nas wyrok Trybunału Miłości.
Una donnam de samur cae ramad allongiamen, mas eras ai de vertat quia autra mic privat, niant tenul compania tan greius non po. Duna resui en errore amen che malom gemma dolor se va che splaci cusen e sai sil dic mo pesat ve mo damna ce dublat calcen paso calcen ore no pos pardemo pro e se olama des Tendran belli flusur per cor lute per suffren e sai stil per samistat ben ten per deseritat d'amur e gia Deus non do mai faere vers niciam so pois faut sui en la fulur de sera e fors se uno prenda quest dos mars lumenur che maes val monesien che o aeles la metat che il tot perda per foldat caram canil drut velo vi fa son pro poi spola utre amadur madonne o no luel de fen e lais men mais per paur che per altre causi men e san con de caver grad de nul servizi fursat Bede aver giserdo eo che tan gran tor perdo. Liseo bello el traidur che me guarda voi.
Język angielski za sprawą drugiego małżeństwa Eleonory Akwitańskiej, tym razem z Henrykiem II Plantagenetem, zyskał wiele zapożyczeń z francuskiego. Angielski court i francuski cour nie tylko tak samo się piszą i podobnie wymawiają. Oba te słowa oznaczają zarazem dwór i sąd. Nic dziwnego, że na dworach, gdzie wymyślono i opiewano miłość dworską, powstał również kodeks miłości i trybunał rozsądzający miłosne spory. Autorem kodeksu jest Andreas Capellaus, André Le Chapelain, który pojawił się na dworze Marii w latach 1181-1187. W owych właśnie latach, po powrocie męża Henryka I, hrabiego Szampanii z wyprawy krzyżowej i jego rychłej śmierci, Maria rządziła potężnym hrabstwem jako regentka nieletniego syna Henryka II. Otaczała przy tym szczodrym mecenatem poetów, malarzy, pisarzy, wśród nich Chrétien de Troyes, autora słynnych romansów rycerskich. Kodeks napisany przez Le Chapelain w roku 1186 ustanawiał prawa rządzące pożyciem kochanków, radził im jak zachować łączące ich uczucie, jak sycić jego głód. Nie wykluczał przy tym, by kawaler kochany był przez dwie damy, a dama przez dwóch kawalerów. Miłość dworska, acz bezinteresowna i totalna, jakbyśmy dziś powiedzieli, nie byłaby najmniej platoniczna. Skoro małżeństwo było politycznym kontraktem, uwznioślone ideałem uczucie musiało znaleźć spełnienie w godnej siebie oprawie. Słuchaliśmy dziś płyty zatytułowanej stosownie do tematu Trybunału Miłości zespołem Sinfonie w składzie Mara Kick, śpiew Stevie Wishart, Jim Denley, Paula Chateauneuf i Bonnie Chaljean, którzy grali na instrumentach dawnych, dyrygował Stevie Wishart. Płyta wyszła w roku 1990 i ponownie wydana została w roku 2005 staraniem londyńskiego wydawnictwa Hyperion. A dwunastowieczna miłość dworska, o której dziś mówiliśmy, której poezji słuchaliśmy, znalazła godnego siebie spadkobierca w autorze słynnych sonetów Łabędziu ze Stratfordu, Willu Szekspirze. W złotym wieku panowania Elżbiety I.
I to już wszystko w dzisiejszej audycji Radia France International. W imieniu całej ekipy RFI żegna się z Państwem Piotr Rosachowicz. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy 75016 Paryż, Francja. Telefon +33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.